Prawie 39% polskich małych i średnich firm deklaruje, że epidemia koronawirusa ma negatywny wpływ na ich działalność, a około 30% obawia się, że w ciągu 3 najbliższych miesięcy może spowodować spadek sprzedaży i brak pracowników. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie rzetelnej firmy działającej pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Firmy poza tym boją się przede wszystkim zmniejszenia sprzedaży, aż 57%, i braku ludzi do pracy 51%. W mniejszym stopniu obawiają się podwyższenia kosztów prowadzenia działalności, ograniczenia inwestycji. Jak i czy można pomóc firmom? To przecież też nasze miejsca pracy. Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i niestety tak miałam nadzieję, że uda się jakoś ominąć koronawirusa, a im dalej w las, tym więcej tematów związanych z tym. Koronawirus dewastuje nie tylko zdrowie, ale turystykę, giełdy, przenosi się na gospodarkę. Późnym wieczorem Włosi zamknęli cały kraj, nikomu nie wolno tam wjeżdżać ani wyjeżdżać. W Polsce skutki koronawirusa zaczynają przekładać się na gospodarkę. Na giełdzie, proszę popatrzeć, czerwono, rzeź, zrywane łańcuchy dostaw, a przed nami możliwe kwarantanny, które mogą pozbawić firmy pracowników. Do tego zaczynamy myśleć o tym, aby się nie gromadzić, co odczują restauracje, bary, a prawie 39% małych polskich, małych, średnich i polskich firm deklaruje, że epidemia koronawirusa ma negatywny wpływ na ich działalność. Czy nasze polskie firmy, panów zdaniem, są przygotowane na taką sytuację jak na przykład we Włoszech? No będziemy się odnosić do tego najcięższego przykładu, żeby no mieć świadomość, że takie sytuacje się zdarzają, chociaż my wszyscy mamy nadzieję, że u nas tak nie będzie.
Musimy przełożyć to wszystko na liczby, na potencjalny rozwój wydarzeń. Jeżeli 1% naszej populacji zachoruje na tego wirusa, no to jest około 3-3,5 miliona ludzi. Teraz jeśli z tego odsetek, który musi być hospitalizowany, to jest około 10%, jak pokazują doświadczenia innych krajów, to jest to taka liczba, której nie jesteśmy, to jest około 350-400 tysięcy ludzi. Łóżek na SOR-ze mamy w tej chwili około 9 tysięcy, więc nie jesteśmy absolutnie w stanie, żadne państwo absolutnie nie jest w stanie tego wytrzymać. Absolutnie żadne państwo nie jest sobie w stanie poradzić z taką skalą zachorowań, a te 10% wymagających hospitalizacji, to przypomnę, przede wszystkim muszą być pod namiotami tlenowymi, bo to jest tego typu rodzaju powikłania, które przede wszystkim mają skutek dla płuc i to jest najgroźniejszym elementem. I nikt nie jest w stanie tego przeżyć i gospodarka nie jest tutaj...
I do tego dochodzi kwarantanna obowiązkowa, rodziny tych osób nie pójdą do pracy.
Co się stało we Włoszech? We Włoszech przestano już zajmować się ludźmi, którzy mają lżejsze objawy, przestano ich w ogóle rejestrować nawet. Dokonuje się selekcji chorych i zajmuje się tylko tymi przypadkami, które są ciężkie. Co oznacza, że te dane, które nam się podaje z Włoch, to są te zarejestrowane i stąd tam taki duży odsetek śmiertelności, ale to pokazuje, że właściwie ten wirus jest powszechny i taki jest jego charakter. Więc wracamy do tego. To nie ma znaczenia, czy to jest gospodarka, czy to jest społeczeństwo. To jest wszystko system naczyń połączonych i tego państwo żadne nie jest w stanie ogarnąć w sposób zorganizowany tak, żebyśmy byli w stanie przejść przez to bez szkód. A firmy? No jesteśmy systemem europejskim, systemem naczyń połączonych. Nasza gospodarka jest elementem szerszego łańcucha europejskiego. Pani redaktor użyła też dostaw. Bardzo dużo się u nas produkuje i to zawsze się na nas odbije i tutaj absolutnie nie ma zmiłu i będziemy mieli ogromne problemy. I teraz zasadne jest pytanie, jak my do tego się przygotowujemy, co możemy zrobić, co państwo przede wszystkim może zrobić dla przedsiębiorców, bo co sami przedsiębiorcy, no to pan Pelowski zaraz nam powie, bo jest przedsiębiorcom i to jego bezpośrednio dotyczy, natomiast państwo na pewno może przynajmniej czasowo zrezygnować z części obowiązków, które wymaga od pracodawców, przede wszystkim różnego rodzaju składek, płatności, które w momencie takiego spowolnienia, gdy na przykład z powodu specustawy połowa załogi pójdzie na zwolnienie, na przymusową kwarantannę
cały
do domu,
jeden wydział
pracodawca leży. Nie? Jak pracodawca leży, nie dostarczy swojego towaru do innych pracodawców,
i grożą
też nie
mu
będą
kary
mogli
za to, że towaru
zarobić.
Nie dostarczy.
Dokładnie. Także sprawa jest bardzo poważna i jesteśmy ciągle jeszcze na etapie wielkiej niewiadomej. Ta epidemia ciągle się rozwija, ciągle nie mamy zbadanego tego wirusa, nie mamy odpowiedzi na większość kluczowych pytań, na przykład dlaczego dzieci nie rusza ten wirus. Niewiele o nim wiemy. Prace nad szczepionką są gdzieś bardzo daleko w polu. Nie należy się spodziewać prędzej niż za 3 miesiące.
Na H1N1 były znacznie szybciej szczepionki.
Tak, ale ten wirus wymyka się trochę z tych schematów, które wcześniej były do opracowania. A więc jesteśmy ciągle w fazie wielkiej niepewności. Nie ma nic gorszego dla biznesu niż niepewność i to niestety przekłada się na te skutki, które tak soczyście pani redaktor wymieniła. Jest ich bardzo dużo.
Grzegorz Perlowski,
teraz
przedsiębiorca.
Powiem jako
jak pan jest przygotowany?
Mnie to przeraża. Skąd? Podejrzewam, że żadna firma nie jest na to przygotowana. Podam taki swój przykład. Powiedzmy, że u mnie w piekarni pojawia się koronawirus. No to następnego dnia nikt nie przychodzi do mnie po bułki.
No, piekarnia będzie po prostu zamknięta
i
poddana kwarantannie.
Będzie zamknięta i taki scenariusz też trzeba w jakiś sposób zakładać. Pojawia się, bo już minister pani Emilewicz przedstawiła swoje jakieś takie wstępne propozycje.
No, dostarczenie kapitału, tak, odroczenie pewnych obowiązkowych płatności.
Chodzi o pierwsze 33 dni przebywaniu na zwolnieniu lekarskim. To jest bardzo ważne, bo jeżeli duża część załogi pójdzie, te pierwsze 3 dni dotychczas płaci pracodawca.
No, bo, żeby przemówić do wyobraźni, słuchaczy, wyobraźmy sobie, że przyjdzie do pracy osoba, która jest zakażona, ale jeszcze o tym nie wie. No i przebywa, spotyka się z całą załogą, no i w pewnym momencie się okazuje, że cała...
Ma prawo tego nie wiedzieć, bo oczywiście 80% zakażonych przychodzi to bezobjawowo.
I potem się okazuje nagle, że wszyscy pracownicy podlegają kwarantannie. Zakład nie działa.
Tak, i rozwój tego wirusa trwa od 2 do 6 tygodni, także on może zainfekować w bardzo krótkim czasie całą załogę i cała załoga powinna, mi tak się wydaje, powinna być poddana kwarantannie. I co wtedy dalej? Co ta firma ma robić?
A za kwarantannę należy się chorobowe.
Chorobowe, tak.
I kto ma je płacić?
No i teraz kto
jeśli
ma...
do 30 paru dni, to ZUS na razie, ale...
Nie, nie, spokojnie. Teraz jest pracodawca.
ZUS-PO, przepraszam.
Tak, ZUS jest po, dopiero pracodawca. 33 dniach. I to są tak ogromne kwoty, że żaden pracodawca nie będzie w stanie tego jak gdyby wytrzymać finansowo. I tutaj działania państwa powinny być natychmiastowe, to powinno już być, prawda, przygotowane. Jeżeli chodzi o dalszy przebieg, powiedzmy, tego koronawirusa w kraju. W naszej branży, na przykład w branży takiej gastronomicznej, turystycznej, to w okresie lata są firmy nasze odnotowują ogromne wzrosty sprzedaży. I tu się obawiamy, firmy gastronomiczne po prostu żyją z turystów. Te wyższe obroty są spowodowane tym, że do Gdańska przyjeżdża bardzo dużo turystów i trzeba się z tym liczyć, że tych turystów w Gdańsku może być w tym roku o wiele mniej. I na tym znowu ucierpią firmy, będzie brakowało im środków na rozwój, także no, tutaj też należałoby przygotować jakieś rozwiązania i tutaj jest pole do popisu nie tylko dla ministerstwa, ale również tutaj dla naszych władz lokalnych, gdańskich, żeby jakąś ofertę dla przedsiębiorców przygotowały, żeby
wyszły. A jakiej oferty by się spodziewali przedsiębiorcy od władz samorządowych?
No na przykład, czy obniżenia jakichś podatków lokalnych, przykładowo taka bardzo prosta opłata, czy za ogródek, czy jakieś, to jest kwestia, powiedzmy, do negocjacji. Jest sytuacja wyjątkowa i to nie ulega wątpliwości i na tą wyjątkową sytuację powinny być przygotowane wyjątkowe rozwiązania. I o tym się powinno rozmawiać, spotkania już powinny się odbywać z władzami miasta, co miasto jest w stanie nam zaoferować. My jako pracodawcy bardzo chętnie się spotkamy z władzami miasta, żeby w tym celu i o tych sprawach rozmawiać. Sprawa, uważam, jest bardzo pilna, tu nie wolno zwlekać i dosłownie od jutra chętnie byśmy się spotkali.
Na pytanie, jak długo przedsiębiorstwo byłoby w stanie przetrwać bez ogłaszania bankructwa, gdyby epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się w Polsce na dużą skalę i wprowadzono by kwarantannę, to 11% małych i średnich firm wskazała, że najwyżej miesiąc by udało się przetrwać, 19% uznało, że do 3 miesięcy, a 24%, że dałoby radę przez pół roku. Z kolei 26% ankietowanych wskazało, że ich firma przetrwałaby rok i dłużej. Jednak no, jest też mały pozytyw w tym wszystkim. 15% dla 15% firm to dobry czas, bo wzrosła produkcja i konsumpcja. Rozumiem, że tutaj chodzi o środki antyseptyczne, o maseczki i tego typu rzeczy. Ale na przykład, czy są konieczne przepisy dotyczące zwolnienia od odpowiedzialności finansowej wobec kontrahentów za na przykład niewykonanie umowy w związku z walką z koronawirusem? Czy takie rzeczy się też powinny pojawić? Albo jakieś wsparcie ze strony banków, rozmowy z bankami na temat odroczenia spłaty kredytów? Przedsiębiorcy przecież mają wiele kredytów w bankach.
Pani redaktor, każda firma ma swoją specyfikę. Każda firma to jest inna bajka i tutaj każda z firm będzie oczekiwała jak gdyby indywidualnych dla siebie rozwiązań.
To może tak nie, z firmami to lepiej nie, bo będzie zamieszanie, panie Grzegorzu, branżami może byśmy tutaj poszli.
Tak, że to dotyka najróżniejsze szczegóły, jeżeli chodzi o prowadzenie, tak jak pani powiedziała, no kto ma odpowiadać, jak firma sobie nie radzi z dostawami, bo ludzie, pracownicy poszli na okres miesięczny kwarantanny, prawda? Tu nie ma żadnej winy firmy, prawda? To są trudne sprawy. Znowu odbiorca tego gdzieś jest za granicą i powie, że ma gdzieś. Musisz płacić kary, tak? Bo się nie wywiązałeś.
No, nawet jeśli jest we Włoszech w sytuacji, gdy nie można tam wjechać z tym
niektórzy
towarem.
Niektórzy przedsiębiorcy, powiedzmy tacy mało wyrozumiali może w ten sposób, będą nawet może i wykorzystywali tą sytuację. Także to jest bardzo trudne do przewidzenia. Takiej sytuacji jeszcze nie pamiętam.
Pierwsze branże, które spotkały się z tym problemem, jak branża turystyczna i branża transportowa, to tam są przepisy. Większość firm turystycznych nie jest zobowiązana do płacenia kar czy zwrotu pieniędzy. Chociaż widać pewien taki trend, że przynajmniej te największe firmy turystyczne, one pozwalają przebukować na inny termin, też nie są zainteresowani utratą klienta. Poza tym my nie przestaniemy żyć. Na razie gospodarka jest rozkręcona, stany magazynowe są pełne i firmy przez jakiś czas, właśnie to co widać w tych sondażach, o których pani redaktor mówiła, są w stanie tą siłą inercji jeszcze trochę pociągnąć, ale potem dalej będziemy musieli funkcjonować. Czy wszyscy będziemy w kwarantannie, czy granice będą zamknięte, to nie da się uciąć wymiany towarów. Ludzie nie przestaną kupować samochodów, jeść chleba czy kupować ubrania, więc po takim pierwszym szoku, gdy nauczymy się żyć z tym wirusem, jakoś to będzie wszystko się odbudowywało. W perspektywie też widać tutaj, że może dojść do bardzo poważnego przemodelowania globalnej gospodarki, bo okazało się, że lokowanie wszystkiego w jednym miejscu, i to już nie chodzi o Chiny,
też,
bo akurat trafiło na Chiny.
Ale w krajach azjatyckich.
Ale lokowanie wszystkiego w jednym miejscu, przemysłu farmaceutycznego, przemysłu samochodowego, Dolinę Krzemową. To wszystko, co jest tworzone w tamtych rejonach w jednym miejscu przez wiele światowych marek, okazało się, że to jest bardzo nierozsądne, nieroztropne i ci wielcy światowi gracze będą szukali innych miejsc do produkcji, do dywersyfikacji tej swojej produkcji. Przed Polską jest tutaj ogromna szansa. Polska jest bardzo dobrym miejscem do produkcji komponentów do wielu światowych marek. Mamy bardzo dobry przemysł farmaceutyczny, który jest w stanie dużo więcej z siebie wydać niż to robi dzisiaj. Przykładem jest tutaj chociażby niedaleko od nas Polpharma. Więc to w konsekwencji ten kryzys może dać nam zupełnie nowe przetasowanie. Polska może znaleźć w tym bardzo dużą szansę. Poza tym to, że turystyka w tej chwili cierpi, jeżeli ten koronawirus w Polsce będzie przechodził w sposób łagodny, nie osiągnie tej skali co we Włoszech, która, umówmy się, no po prostu totalnie zignorowała zagrożenie, zupełnie się tym nie interesowała w tym kluczowym momencie, a Włochy są bardzo dużym kierunkiem turystycznym dla Chin. Chińczycy uwielbiają Włochy, Chińczycy ulubiają przede wszystkim te antyczne Włochy i jeżdżą tam w ogromnych ilościach, stąd Włochy tak zostały dotknięte w sposób taki bezprecedensowy w Europie tym wirusem, a do tego Włosi zupełnie sobie zbagatelizowali zagrożenie i dzisiaj skutki są tego katastrofalne. Jeśli u nas tak nie będzie, a na razie widać, że dosyć mocno się do tego przykładamy, to turystycznie możemy też bardzo na tym zyskać, bo turyści też nie przestaną jeździć, a Polska już się pokazała, już od Euro 2012 pokazaliśmy się jako fantastyczne miejsce dla turystyki, więc w perspektywie iluś miesięcy czy najbliższych lat może być różnie, ale niekoniecznie musi być negatywnie.
A jak długo ten szok pierwszy może trwać, po którym się ogarniemy, panów zdaniem?
Ja myślę, ten rok 2020 to już jest dla gospodarki, będzie trudnym rokiem i mi się wydaje, że tak prędko się nie odbudujemy w tym roku, prawda? Bo nie ma żadnych informacji, że no jeszcze miesiąc, jeszcze dwa i już będzie po wszystkim.
No bo nikt cały nie wie, w którą stronę to
właśnie,
zmierza.
Cały może czas być, bo nikt to nie się wie. Nakręca, cały czas to rośnie, także według mojej oceny no potrwa to jeszcze.
A można się liczyć z taką sytuacją, że pracodawcy zaczną zwolnienia?
Jeżeli w tym
i rynek
łańcuchu
pracownika się nagle
tak,
skończy.
Też takie też trzeba zakładać, bo jeżeli te ogniwa dostaw gdzieś tam będą poprzerywane, to pracodawcy będą zwalniali pracowników. Ja bym wolał bardziej myśleć tak, jak tutaj pan Marek, optymistycznie, że musimy to przeżyć, ten okres minie. Zawsze tak mi tata mówił, że jak jest źle, to po źle na pewno będzie dobrze. I tu bym się skupił bardziej na tym, że po tej tragedii koronawirusowej no, na polskiej gospodarce, że ona powinna na tym zyskać. Jeżeli nasi politycy, nasi panowie odpowiedzialni za gospodarkę mądrze pokierują tym całym zdarzeniem, to możemy naprawdę, polska gospodarka może zyskać, bo potencjał w naszym kraju jest, możliwości są ogromne, mamy ogromne zaplecza i produkcyjne, i ludzkie, także i to koncerny już zaczynają zauważać, już się mówi o przeniesieniu produkcji do Polski, także ja bym patrzył tak no, w perspektywie roku, dwóch, trzech bardzo pozytywnie.
Poza tym obiektywnie rzecz biorąc, to nie jest groźniejszy wirus od innych, z którymi mamy do czynienia. Dużo bardziej zaraźliwa jest odra, która również jest bardzo groźna w swoich skutkach. W lutym zachorowało na grypę 800 kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Polsce.
A tutaj problemem jest brak lekarstwa. To jest ten mały szczegół.
Ale na wiele gryp też nie ma lekarstwa. Też się leczy tylko objawowo i powikłania są potwornie groźne, bo ponad 400 osób zmarło na zwykłą grypę w lutym w Polsce.
Dlatego apeluję o szczepienia.
Więc koronawirus wcale nie jest bardziej zaraźliwy, wcale nie jest groźniejszy. Większość przechodzi to bezobjawowo. Włochy są ważnym testem. Zobaczymy, jak Włochy żyją z powszechnie występującym wirusem, jak sobie z tym radzą, jak społeczeństwo po tym przejdzie, to będzie tak naprawdę odpowiedź. I jeszcze jedna rzecz. Hiszpanka miała dwie fale i była fala też letnia. Wszyscy czekamy na zmianę pogody, jak ten wirus będzie się zachowywał, gdy będzie ciepło i nie będzie tak wilgotno. Ale jeżeli będzie zachorzywał się...
A niektórzy nawet wyjeżdżają do Egiptu, myślący, że, tak, że tam nie będzie, a jest.
Jeżeli
już
będzie odporny na wysokie temperatury, no to jego skutek będzie jeszcze gorszy niż to, co obserwujemy dzisiaj.
To już mało czasu nam zostało, ale krótko, jest pomysł, by pracodawcy obowiązkowo raportowali o procentowej różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn. Dotyczyłoby to pracodawców, którzy zatrudniają ponad 20 osób. To taki pomysł z okazji, przy okazji Dnia Kobiet, który był w niedzielę. Dzisiaj jest Dzień Mężczyzny. Wszystkim panom składamy najlepsze życzenia i przede wszystkim dużo zdrowia. Ale wróćmy do tematu za i przeciw. Pracodawcy mieliby raportować i informować na swojej stronie internetowej, jakie są różnice procentowe w płacach kobiet i mężczyzn.
To jest pójście w zupełnie bezsensownym kierunku, dlatego że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest faktem. Pokazują to statystyki i twarde dane, ale nikt nigdy nie zbadał i nikt nigdy nie przeanalizował, skąd się te różnice biorą. Bo my tak tylko stwierdzamy, jest różnica, więc jest źle, więc kobiety są dyskryminowane.
Ale, mówimy o statystyce, ale bo nie znamy... panie mają macierzyńskie, panie mają urlopy rodzicielskie.
Ja właśnie chcę się pana Grzegorza zapytać.
Ja chciałabym zapytać,
dlaczego
tak
pan płaci kobietom mniej niż mężczyznom?
Proste. Z jakich
powodów? Tak,
panie Marku, super,
tak
pan tu dotknął takiego, mi też się to nie podoba, to co pani Iwonka powiedziała. Wszystko zależy od tego, jak ta analiza jest sporządzana. Wiadomo, że jak się przyrówna zawód ciężko pracującego górnika gdzieś tam pod ziemią, prawda, i zestawi się do tego górnika panią, która sprzedaje, powiedzmy, w sklepie, tam jest niższa pensja, to wtedy w tym zestawieniu ta kobieta kiepsko wypada.
No ale tutaj, prawda, jest mowa o tym, żeby w ramach jednej firmy, jeden zawód.
Spokojnie, w jednej firmie ma pani rację. Jeżeli będą porównywane te same zawody, te same zajęcia,
te same stanowiska, ten sam czas pracy,
wszystko to samo, tak, to wtedy ma sens, ale nie sądzę, bo właśnie były brane pod uwagę różne zawody, różne zajęcia i to te dane fałszują. Tu bym się nie zgadzał. Także...
Ale mężczyźni różnie zarabiają. Dwóch spawaczy na tym samym stanowisku zarabia dwie różne stawki, bo jednemu pracodawca może bardziej zaufać, drugiemu mniej.
A czasami
jeden jest
panie
lepszym
zarabiają
pracownikiem.
Też więcej od panów.
A ja znam sytuację, żeby w Lidlu kasjerka i kasjer zarabiali różnie.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo.
Bardzo
do
dziękuję.
Usłyszenia.
Dziękuję bardzo.